dziedzictwo historyczne i kulturowe. Celem powołania Kampinoskiego Parku Narodowego obok ochrony przyrody była ochrona pamiątek historii i kultury znajdujących się na terenie Puszczy Kampinoskiej. Położenie geograficzne puszczy przesądziło o tym, że jej dzieje są silnie związane z historią wojen i powstań, jakich los nie szczędził Polsce. Każde z tych wydarzeń miało tu swój, pisany patriotyzmem, determinacja walki o ojczyznę, bohaterstwem i krwią, scenariusz. W 1410 roku zachodnim skrajem puszczy Władysław Jagiełło podążał pod Grunwald. 30 czerwca na wysokości Czerwińska przeprawił się wraz z rycerstwem małopolskim przez Wisłę po tzw. moście łyżwowym zbudowanym na łodziach. Podczas insurekcji kościuszkowskiej w 1794 roku północnym obrzeżem puszczy podążały z Warszawy przez Kazuń i Wilków do Wielkopolski wojska generała Henryka Dąbrowskiego. W październiku w rejonie Brochowa i Kamionu doszło do walk z Prusakami. Puszcza dała schronienie powstańcom 1863 roku. Tutaj warszawska młodzież chroniła się przed branką do carskiego wojska. Dworek w Kampinosie był siedzibą sztabu Zygmunta Padlewskiego. Powstańczy oddział dzieci Warszawy 14 kwietnia 1863 roku stoczył bitwę z wojskami carskim pod Budą Zaborowską. Najwięcej śladów pozostawiła jednak w Puszczy Kampinoskiej II wojna światowa. W dniach od 9 do 20 września 1939 roku rozegrała się nad Bzurą największa bitwa kampanii wrześniowej, armie polskie Poznań i Pomorze starły się z wojskami niemieckimi. Po początkowych sukcesach wojsk polskich, wojska niemieckie rozpoczęły natarcie, większość sił polskich została okrążona i rozbita. Część oddziałów polskich przebiła się z okrążenia i od 14 do 15 września przekroczyła Bzurę pod Brochowem. Droga przez puszczę do Warszawy nie była łatwa, wolno poruszające się piaszczystymi drogami wojska napotykały liczne umocnione pozycje wroga, były dziesiątkowane przez niemieckie czołgi i samoloty. 19 września rozbitym oddziałom drogę na Warszawę utorowała brawurowa szarża 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich Podwórka Węglowa. Wrześniowy szlak żołnierzy znaczony jest wojennymi cmentarzami oraz mogiłami rozsianymi po całej puszczy. W puszczy i na jej przedpolach poległo około 14 tysięcy żołnierzy, co stanowi około 21% ogólnych strat Wojska Polskiego we wrześniu 1939 roku. Począwszy od grudnia 1939 do lipca 1941 roku na terenie dawnych magazynów broni w okolicach wsi Palmiry hitlerowcy dokonywali masowych egzekucji więźniów Pawiaka i innych więzień warszawskich. Przez okres okupacji puszcza była schronieniem i miejscem szkolenia żołnierzy Armii Krajowej. Do zgrupowania Armii Krajowej Kampinos dołączyło zgrupowanie Stołpecko-Nalibockie, tworząc liczącą ponad 2770 partyzantów grupę Kampinos. W puszczy powstaje obóz warowny obejmujący wiele wsi. Teren ten, całkowicie wolny od okupanta, przyjęło się wówczas nazywać Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska, stąd partyzanci przez 2 miesiące nieśli pomoc walczącej Warszawie. Kampinoski Park Narodowy kryje nie tylko historię wojenną, ale także pamiątki po życiu zwykłych ludzi. Dzieje Puszczy Kampinoskiej nierozerwalnie związane są z dziejami Mazowsza. W zamierzchłej przeszłości żyli tu osadnicy paleolityczni. Pierwsze osady słowiańskie datowane są na VI wiek. Na przełomie XI i XII wieku osadnictwo słowiańskie pojawia się w wielu miejscach. Z 1065 roku pochodzą wzmianki o najstarszej i istniejącej do dnia dzisiejszego wsi Kromnów. W XII wieku zostało założone opactwo kanoników regularnych w Czerwińsku, które miało swoje włości w położonych po drugiej stronie Wisły Kromnowie, Łomnej i Bożecinie. Początkowo puszcza była własnością książąt mazowieckich. W XV wieku stała się łowiskiem książąt płockich. W 1414 roku Siemowit VI przeprowadza lokację miasta w osadzie Białe Miasto, które od 1489 roku zaczyna być nazywane Capinos, a od XVIII wieku Kampinos. To od niej nazwę wzięła puszcza. W 1476 roku ziemia sochaczewska wraz z Puszcza Kampinoska została inkorporowana do korony. Od tego czasu była oddawana jako zastawy w dzierżawę, co oznaczało nierzadko trudne do kontroli jej eksploatację. Od czasów średniowiecza osadnictwo koncentrowało się w pobliżu granic puszczy, zarówno na jej południowym skraju, wzdłuż traktu królewskiego biegnącego z Warszawy przez Babice, Leszno, Kampinos do Sochaczewa, jak i od strony północnej. Mieszkańcy użytkowali puszczę na własne potrzeby, pozyskując w niej drewno i zioła i wypasając bydło, rozwinęło się także bartnictwo. Za korzystanie z lasu płacono daninę właścicielom ziemskim. Chłopi nieraz dokonywali nielegalnych wrębów, co nie uszło uwagi lustratorów królewskich. Początkiem osadnictwa wewnątrz puszczy jest XVIII wiek, kiedy to wewnątrz kompleksu leśnego zaczęto osiedlać budników. Byli to wolni ludzie trudniący się wyrębem lasu i produkcja węgla drzewnego, smoły i potażu. Nazwa budnicy pochodzi od ich prymitywnych domostw zwanych budami. Wokół nich karczowano las, a rozrastające się osady budników dały początek polanom osadniczym i wsiom. Ze względu na prymitywny tryb życia nie pozostawili po sobie żadnych trwałych pamiątek, ale ich budy dały początek obecnie istniejącym miejscowościom, Górki dawniej Budy Górki, Dąbrowa dawne Budy Pierwsze, Wiersze, Grabina, Brzozówka, Kiścinne i Zamość. Intensywna eksploatacja lasu przez budników doprowadziła do zakazu tej działalności do końca XVIII wieku. Niektóre budy przekształciły się już we wsie typowo rolnicze. Zupełnie odmienny typ osadnictwa rozwinął się na terenach nadwiślańskich. Pierwsze wsie były zakładane na piaszczystych wydmach i innych wzniesieniach terenowych. Żyzna ziemię Powiśla kusiło swym bogactwem, jednak coroczne wylewy znacznie utrudniły gospodarowanie. Okiełzali je dopiero sprowadzeni tutaj od XVII wieku osadnicy. Początkowo byli to menonici, wyznawcy jednego z odłamów protestantyzmu, którzy uciekali przed prześladowaniami w rodzinnej Flandrii i Fryzji. Doskonale radzili sobie na tych terenach, domy budowali na sztucznie wzniesionych pagórkach, tak zwanych terpach, wyniesionych ponad poziom występującej z brzegów Wisły. Pola i sady były zamykane plecionymi wiklinowymi opłotkami, które zatrzymywały na muły użyźniające pola. Miedze wokół pastwisk były obsadzane wierzbami, co spełniało wieloraka rolę, wyznaczało i utrwalało granice pola, w czasie wysokiej wody wyznaczało granice poletka rybackiego. Podczas ruszania kry drzewa spełniały rolę izbic przed mostem, hamowały impet i powodowały kruszenie się kry. W ślad za menonitami pojawili się osadnicy niemieccy, których nadal nazywano Holendrami. W przededniu II wojny światowej większość kolonistów była narodowości niemieckiej. Tworzyli doskonale zorganizowane wspólnoty, na czele których stał sołtys. Działał samorząd i radni z wyboru gromady. Wojna i jej następstwa zamknęły ten etap osadnictwa. Czas jest nieubłagalny, coraz mniej jest domostw wzniesionych przez kolonistów, a na usypanych przez nich terpach powstają nowe domy. Śladem ich obecności są cmentarzyki ukryte pośród krzewów bzu. Do dzisiaj widoczne są też cechy osadniczego krajobrazu. To jest charakterystyczny układ puli pastwisk z rosnącymi na granicach szpalerami wierzb. W połowie XIX wieku na kampinoskim Powiślu pojawili się Żydzi uciekający przed prześladowaniami i pogromami w carskiej Rosji. Od dziedzica Leona Chrystowskiego kupili ziemię, na której postawili domy i sklepiki. Dziedzic podarował im też skrawek terenu, na którym stanęła bożnica, a Żydzi w geście wdzięczności nazwali wieś Leoncinem. Tutaj w rodzinie przybyłego z Biłgoraja rabina przyszedł na świat w 1904 roku przyszły noblista Isaac Bashevis Singer i S.A.C.B.A.S.H.E.V.I.S.S.I.N.G.E.R., autor między innymi sztuk mistrza z Lublina. W 1907 roku w Puszczy Kampinoskiej odbyła się pierwsza w historii polskiej turystyki nizinnej wycieczka zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze. Najbardziej znana postacią z rejonu Puszczy Kampinoskiej jest Fryderyk Chopin Chopin, który przyszedł na świat w Żelazowej Woli. Położonym kilka kilometrów w Brochowie w 1806 roku rodzice Fryderyka Chopina, Tekla Krzyżanowska i Mikołaj Chopin, powiedzieli sobie sakramentalne tak. Kościół w Brochowie jest najokazalszym zabytkiem w tej okolicy, zbudowany w połowie XVI wieku jako gotycka świątynia. Został przebudowany na renesansowa bazylikę. Obwarowania, Otwory strzelnicze na murach i basztach oraz resztki fosy świadczą o charakterze obronnym kościoła. Młody Fryderyk, gdy mieszkał i uczył się w Warszawie, często wracał do Żelazowej Woli. Na drugim krańcu puszczy, w Lipkowie, znajduje się zabytek związany z innym znanym twórcą, Henrykiem Sienkiewiczem. Pochodzący z końca XVIII wieku klasycystyczny dworek miał kilku właścicieli. Jednym z nich był Ormianin Józef Paschalis Jakubowicz, który założył tu produkcję słynnych szlacheckich pasów. Wiek później posiadłość należała do rodziny Szetkiewiczów, z której pochodziła żona Henryka Sienkiewicza. Pisarz często odwiedzał teściów. Tu właśnie umieścił słynną scenę pojedynku Bohuna z Wołodyjowskim, barwnie opisana na kartach ogniem i mieczem. Sam teść, rubaszny szlachcic, był z kolei pierwowzorem imcionu Frego Zagłoby. Wśród wielu innych znanych postaci związanych z Puszczą Kępinoską są K.S. Stefan Wyszyński, późniejszy prymas tysiąclecia, który podczas okupacji był kapelanem w zgrupowaniu Armii Krajowej Kępinos oraz światowej sławy reporter i pisarz Ryszard Kapuściński, który jako chłopiec mieszkał z rodzicami w latach od 1939 do 1943 w Izabelinie i Sierakowie. Położonych na wschodnim skraju Puszczy Laskach działali Róża Czacka i ksiądz Władysław Korniłowicz, twórcy sławnego w kraju i poza granicami zakładu dla niewidomych. Najstarszą pamiątką kultury materialnej jest pozostałość po wczesnośredniowiecznym grodzisku położona w uroczysku Zamczysko. W sąsiedztwie parku znajduje się 39 obiektów wpisanych na listę zabytków architektury. Są to m.in. kościoły w Zaborowie, Lesznie, Kępinosie i Łomnej, dworki w Tułowicach, Kępinosie i Lipkowie oraz pałac w Zaborowie. Wiele z nich otaczają zabytkowe parki i aleje pomnikowych drzew. Do najbardziej imponujących należy Aleja Chopina, wiodąca z Łas w kierunku Pasikoni. Tworzy ją około 700 drzew, głównie lip drobnolistnych. W miejscowości Granica znajduje się pochodzący z lat 20. XX wieku kompleks drewnianych budynków dawnego nadleśnictwa Kępinos utrzymany w modnym wówczas stylu narodowym. Wewnątrz puszczy praktycznie nie zachowały się zabytkowe budowle. Nietrwałe budownictwo drewniane oraz wojny, szczególnie ostatnia, kiedy niektóre wsie były dwukrotnie palone, spowodowały, że pozostało niewiele przedwojennych domów. O bogatej historii świadczy tylko bogate nazewnictwo lokalne. Każda większa leśna droga czy dukt ma swoją nazwę, na przykład Droga Warszawska, Leoncińska Droga, Secemska Droga, która daje świadectwo o tym, dokąd kiedyś prowadziła. Inne miejscowe nazwy są pamiątkami postojących na rozstaju dróg karczmach, na przykład Niepust, Pociecha, Ławy. Dziedzictwem są też nazwy puszczańskich uroczysk, jak Piekło, Pożary czy Świńska Krzywda, pochodząca od szkód wyrządzanych przez dziki. Bardzo oryginalne nazwy mają też wydmy nazywane tutaj górami. Puszcza ma również swoje legendy, o zbóju ćwiku napadającym na podróżnych wracających z Warszawy i skarbach królowej Bony ukrytych w położonym wśród bagien wczesnośredniowiecznym grodzisku. Po całym parku rozsiane są przydrożne kapliczki i krzyże. Stojące pośród drzew drewniane krzyże wyciosane rękami miejscowych cieśli, są często jedynymi pamiątkami po istniejących tu kiedyś wsiach. Bogactwem parku jest też tradycyjny mazowiecki krajobraz zachowany na terenach puszczańskich osad oraz w sąsiedztwie parku. Trwające od kilku pokoleń użytkowanie rolnicze doprowadziło do wykształcenia się półnaturalnych zbiorowisk łąkowych, niezwykle bogatych w gatunki roślin i zwierząt, wśród których znajduje się cały szereg chronionych unijnymi dyrektywami w ramach sieci Natura 2000. Mazowiecki krajobraz z głowiastymi wierzbami, stogami siana oraz mieniących się kolorowym kwieciem łąkami ginie w okolicach żywiołowo rozwijającej się Warszawy. A jest to element naszej tożsamości kulturowej narodowej, na równi ze zabytkami architektury. Najcenniejsze fragmenty łąk są obecnie wykaszane dzięki środkom z funduszy europejskich i krajowych. To wzajemne przenikanie się przyrody i historii wyróżnia Kępinoski Park Narodowy na tle innych parków narodowych i czyni go ważnym dziedzictwem natury i kultury polskiej.